Artyzm wszechświata. Wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych. O osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki. O tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm wszechświata. Wiemy, kto zamieszkuje królestwo flory. Wiemy, kto jest przedstawicielem królestwa fauny. Konia z rzędem temu, kto poznał trzecie, to najliczniejsze. A? Jego nazwa również zaczyna się na literę F. Funga. Flora, fauna, funga. To ostatnie królestwo jest najmniej znane, jest obiektem badań mykologów. Polscy naukowcy są w ścisłej światowej czołówce odkrywców, popularyzatorów przebogatego i wciąż skrywającego wiele tajemnic świata fungi, którego nie zamieszkują rośliny, choć trudno się obyć tym ostatnim bez zbawiennej pomocy przedstawicieli fungi, kochających wodę i wilgoć, ale niekoniecznie ciepłe promienie słońca. Fungę nie zamieszkują zwierzęta, choć i im bardzo trudno obyć się, przeżyć bez pomocy mieszkańców fungi. Taki to paradoks. Strasznie to zawiłe, prawda? Wzywamy na pomoc panią profesor Martę Wrzosek, prosząc o odpowiedź, czy mykolog, a nasz dzisiejszy gość należy do ścisłego grona reprezentantów tej dziedziny nauki, bada miasto Mykeny? Starożytne, doskonale znane od tysięcy lat z przekazów i greckich mitów? Panią profesor Uniwersytetu Warszawskiego poprosiliśmy o udzielenie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących owego tajemniczego królestwa i zamieszkujących je przedstawicieli. Kto to jest Luka? Czy od Luki zaczęło się życie na błękitnej planecie? Dlaczego słynny na cały świat Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik i lekarz, popełnił błąd, którego skutki odczuwamy do dzisiaj? Czy każdy rycerzyk, który przywędrował wprost z fungi, jest waleczny i ma duszę wojownika, jak sama nazwa wskazuje? Dlaczego niemalże każda kurka z fungi jest w smaku pieprzna? Dlaczego popełniamy wielki błąd, kładąc owe kurki na półkach sklepowych z warzywami, choć jest im zdecydowanie bliżej do ryb? Tak, kurkom bliżej do ryb. Czy mieszkańcy fungi tworzą tkanką swojego ciała okablowanie świata, dzięki czemu możemy w nim żyć? My, ludzie, którzy, a jakże, zjadają z wielkim apetytem tak wiele produktów, którymi obdarowuje nas funga. Pani profesor Marta Wrzosek, mykolog, odpowiada na te i na wiele innych pytań, oprowadza nas po tej niezwykłej krainie, odkrywa sekrety i tajemnice królestwa fungi, które jest dosłownie wszędzie, nie tylko wokół nas, ale i w nas. Całkiem poważnie. Zapraszamy.
Żółte jak kurczaczki owocniki pieprznika, zwanego pospolicie kurką, zna z pewnością każdy z nas.
Obok muchomora to chyba najbardziej rozpoznawalny grzyb w lesie.
I nie tylko u nas, ale w całej Paleoarktyce, nawet w odległej Afryce.
Jest zdrowy i smaczny.
Z jajecznicą, w zupie czy w sosie wraz z maślaczkami.
Nieco pieprzny smak owocnika doskonale oddaje jego polska nazwa – pieprznik.
No i jest jadalny, bezpieczny.
Owocniki pieprznika jadalnego – podobnie jak jego bracia i siostry z rodziny pieprznikowatych, są bogate w naturalną witaminę C.
250 gramów owocników kurki jest równoważne z zawartością sztucznie wytworzonego kwasu askorbinowego w jednej drażetce z apteki.
Tyle, że drażetka jest tylko kwaśna, a kurki smażone na masełku...
Palce lizać!
Pani profesor, już na wstępie ogromne podziękowanie w imieniu słuchaczy i moim własnym za znalezienie i poświęcenie nam czegoś tak cennego, jakim jest czas. Ale mając świadomość ogromu pani obowiązków zawodowych, to jest, i teraz wezmę głęboki oddech, laboratoryjnych, dydaktycznych, naukowych, wydawniczych, konferencyjnych, wykładowych, zapytam bez cienia złośliwości, lecz z troską w głosie, ile godzin ma pani doba?
No moja doba ma 24 godziny, jestem jednak naukowcem i tutaj 24 godziny, natomiast być może nie są wykorzystane optymalnie.
Och, droga pani, zdaje się, że skromność przez panią przemawia, Pierwsze pytanie. To chyba Zenon Skition, stoik, przestrzegając, powiedział: spośród wielu rzeczy, które tracisz, nie do odrobienia jest tylko czas. Pomnę tej zasady, szanując to dobro, którym nas Pani obdarzyła, i nawiązując do greckich wątków, poproszę o rozwianie wątpliwości dotyczących Pani profesji. A było to tak. Zapytałem znajomych: mykolog to? Pierwsza odpowiedź nawiązuje do greckich wątków. Mykolog, naukowiec badający kulturę miasta Mykeny. Zajrzałem, sprawdziłem. Odpowiedź druga. Mykolog to lekarz. Która z nich jest bliższa prawdy, ale nieprawdziwa?
Ha, oczywiście chętnie na to odpowiem, ale najpierw odniosę się do tego właśnie do czasu i do Zenona. Otóż w Księdze Syracha mamy z kolei napisane: skracaj czas przebywania z nierozumnymi, a wśród mądrych przedłużaj. Wobec tego ja uznaję, że w tej chwili przedłużam czas z mądrymi i mogę w końcu odpowiedzieć na pytanie odnośnie Myken i odnośnie lekarzy.
I mykologii.
I mykologii, tak. Mykeny to inaczej Grzybowo.
Naprawdę?
Tak. Zasadniczo mamy ten sam źródłosłów. Wobec tego, gdybyśmy powiedzieli badacze Myken, to byłoby badacze mieszkańców Grzybowa. Antropologiczny temat. Czyli nie, mykolog to nie jest badacz Myken, czy lekarz. Ja znam osobiście bardzo niewielu mykologów lekarzy. Zwykle lekarze są, proszę o wybaczenie wszystkich lekarzy, niedouczeni mykologicznie, ponieważ zdarzało mi się być nawet wzywaną do pogotowia, żeby odpowiadać na pewne pytania w sytuacji zatruć grzybami, a nawet lekarze z pogotowia mnie pytali, jakie testy powinni zrobić teraz, żeby potwierdzić zakażenie grzybem albo zatrucie grzybem. Wobec tego też nie lekarz zasadniczo. Czyli mykolog to badacz zajmujący się grzybami.
Czy to latem, czy nawet późną jesienią, owocniki pieprznika, zwanego pospolicie kurką, masowo pojawiają się w lasach.
Lubią zarówno gleby piaszczyste, pokryte tylko opadłymi igłami sosny lub świerka, jak i mszyste siedliska lasów mieszanych.
Bo dla grzyba nie ma to większego znaczenia.
On musi mieć kontakt z korzeniami drzewa, utworzyć mykoryzę i w ciepłe, wilgotne dni, po obfitych deszczach, wykształcić całe rodziny młodych owocników.
Analizy DNA wykazały, że istnieje aż 17 odmian i form pieprznika charakteryzujących różne siedliska, roślinę gospodarza czy lokalizację geograficzną.
Ta zmienność wyraża się zarówno barwą kapeluszy, szybkością wzrostu, jak i obfitością tworzenia owocników, a także zróżnicowaną aktywnością produkcji niektórych enzymów, cytokinin i auksyn.
Na przykład stwierdzono, że grzybnia występująca w borach iglastych cechuje się większą niż grzybnia w lasach liściastych.
Grzybnia pieprznika musi mieć jeszcze swojego partnera, towarzyszącego jej w najważniejszych momentach życia.
To są bakterie.
Bardzo specjalne i jakby tylko do towarzystwa.
W środowisku są dość powszechne i co prawda należą do tego samego rodzaju, co budząca grozę szpitalna pałeczka ropy błękitnej, ale dla nas są przyjazne.
Ich nazwa wywodzi się od zdolności luminescencyjnych w promieniach światła ultrafioletowego.
Lwy na sawannie, wieloryby w oceanach, ptaki w powietrzu, filmowe obrazki miłe dla oka i pobudzające wyobraźnię. Grzyby? Nie biegają, nie skaczą, nie robią min, nie wydają z siebie dźwięków. Bywa, że tak naprawdę nawet nie wiemy, jaki mają kształt. No, też nie pożerają widowiskowo swojej zdobyczy. Wydaje się, że nawet czas, znowu ten czas, płynie grzybom zgoła inaczej, no bo bez przyspieszenia zdjęć poklatkowych nawet byśmy nie zauważyli, czy, jak i gdzie rosną. A jednak to królestwo grzybów panią zachwyciło. Pierwsze trudne pytanie. Dlaczego? Drugie, wcale nie łatwiejsze. Kiedy? Mykolog.
Nie, pierwsze i drugie jest dosyć proste, ponieważ zdecydowałam się, no niemal się zdecydowałam na bycie mykologiem już właściwie po pierwszym roku studiów, a to za sprawą mojego wspaniałego szefa, profesora Andrzeja Batko, który był myślicielem, zajmował się nie tylko mykologią, ale między innymi również mykologią. Jego wykłady dotyczące tej dziedziny były absolutnie fascynujące. I to on właśnie zadawał mi różne interesujące pytania, które moją wyobraźnię mykologiczną bardzo rozbudzały. Także dokładnie wiem kiedy i wiem kto.
Zatem pana profesora Wina, pana profesora Wina, pana profesora Wilkawina.
Właściwie jestem mu wdzięczna. Miałam jeszcze w czasie studiów małą chęć zostania antropologiem, no ale tutaj rzeczywiście pozostawiłam wszystko losowi. Pojechałam do Wrocławia studiować antropologię na pół roku i pomyślałam sobie tak, jeżeli przypadkiem kogoś poznam we Wrocławiu, w którym się zakocham, zostanę antropologiem i będę prowadziła życie we Wrocławiu. A jeżeli nie, to wrócę do Warszawy i zostanę mykologiem. Wobec tego już wiadomo, jak to się wszystko potoczyło. Zostałam w Warszawie i szczęśliwie zakochałam się w Warszawie.
A teraz sobie pozwolę na odrobinę uszczypliwości. Ach, ta racjonalność naukowego myślenia. Wiemy, czym zajmuje się mykologia. Poznaliśmy powody, dla których to królestwo podbiło pani serce, zawładnęło wyobraźnią. Nawet wiemy, kiedy się to stało, ale zażartuję. Z greckich nieporozumień dotyczących mykologii, czym zajmuje się ten dział nauki, to już wiemy. Przerzućmy się do egipskich nieporozumień, bo chcę popełnić piramidalny błąd. Robię to z rozmysłem. Błąd większy od piramidy w Gizie, dlatego wymyśliłem sobie, że to jest błąd egipski. Skoro grzyb w sklepie, na półce, w dziale warzyw, to warzywo. Jak warzywo, to roślina. Błąd piramidalny. Tak czy nie?
No nie do końca, dlatego że jak widzimy grzyby na półkach z warzywami i widzimy ryby i skorupiaki na zupełnie innych stoiskach, no to widzimy, że grzyby wyglądem swoim, strukturą dużo bardziej pasują do warzyw. Dlaczego pasują do warzyw, a nie do ryb, z którymi są dużo bliżej spokrewnione? Tu nie ma żadnej wątpliwości. Grzybowi jest bliżej do tego szczupaka albo krewetki nawet, niż do jabłka czy marchewki, obok której leży. Natomiast to, co łączy marchewkę i grzyba, to jest obecność ściany komórkowej. Ryba ani krewetka nie ma ścian komórkowych, ma tylko błony komórkowe. Wobec tego zupełnie inaczej się również zachowuje na półkach sklepowych, w inny sposób się psuje, inaczej pachnie. Wobec tego to, że pieczarki leżą obok marchewek, jest słuszne.
Bakterie i grzyby żyją zgodnie. I mimo silnych enzymów i metabolitów, które są w ich posiadaniu, nie wyrządzają sobie nawzajem szkody.
A pożytek przynoszą nierzadko także i człowiekowi.
Niestety, o pożytku kulinarnym nie można powiedzieć w stosunku do bardzo podobnej do pieprznika lisówki pomarańczowej, należącej do rodziny lisówkowatych.
Występuje na tych samych stanowiskach, co i kurka, ale częściej przy pniakach lub nawet na bardzo starym, zmurszałym drewnie niż na ściółce.
Rzeczywiście, lisówka jest jak lis. Chytrze i zwodniczo do niej podobna.
Jest tylko taka jakaś chudsza i soczyście pomarańczowa.
Przybliżyliśmy postać pana Grzyba, czas na pana Lineusza. Jego wina, jego bardzo wielka wina, znowu żartuję. Najpierw dla przypomnienia, kim był Lineusz, a później o konsekwencjach błędu, który popełnił i dlaczego jednak powinniśmy mu wybaczyć.
No, zdecydowanie powinniśmy mu wybaczyć, ponieważ nawet przy łacińskich nazwach bardzo dużej ilości grzybów, mówię ilości, bo nie znam ścisłych liczb, mamy dopisaną literę L. To oznacza, że jest to organizm opisany przez Karola Linneusza. Dlatego mu wybaczamy. Po prostu poznał dobrze grzyby i wiele z nich opisał. A teraz powiedzmy sobie, kim był Linneusz i kiedy żył. Linneusz to XVIII-wieczny szwedzki taksonom, botanik, twórca również pierwszej systematyki, którą zresztą nazywamy w tej chwili linneuszowską. Powiedział, że minerały istnieją, rośliny istnieją i żyją, a zwierzęta istnieją, żyją i czują. Wobec tego rośliny jako nieporuszające się uznał za rośliny. Właściwie miał rację. On zresztą nie posługiwał się mikroskopem. On nie znał wszystkich oblicz grzybów. Nie wiedział, że grzyby są zarówno mikroskopijne, jak i duże. Tak, teraz mówimy o nich wielkoowocnikowe. Wobec tego te, które znał, wydawały mu się podobne do roślin. Aczkolwiek zdawał sobie świetnie sprawę z różnicy między, nie wiem, borowikiem a lilią, prawda? Dlatego nazwał borowika rośliną skryto płciową. uznał, że nie rozmnaża się przez takie zapłodnienie, jakie mamy u roślin, kiedy mamy pyłek przenoszony na znamie słupka. Wiedział, że tego nie ma i dlatego umieścił grzyby wśród właśnie skrytopłciowych, czyli tak zwanych kryptogamów. I do tych kryptogamów zaliczył również mchy, paprotniki i również porosty jako osobną kategorię.
Czyli jednak popełnił ten błąd, czy nie?
No popełnił błąd oczywiście, nie zdając sobie z tego sprawy, że grzyby są bliższe królestwu zwierząt niż roślin, ale wybaczamy mu, bo nie miał mikroskopu i naprawdę trudno było przewidzieć to.
Grzyby nie należą do królestwa flory, nie należą do królestwa fauny, tworzą swoje królestwo też na F. Jaka to nazwa i skąd pochodzi?
No więc jest to funga, aczkolwiek niektórzy woleliby, aby to była fungia. Natomiast fungia to jest sformułowanie, które już funkcjonuje w przyrodzie i nie jest związane z grzybami. Natomiast samo słowo funga pochodzi od łacińskiego słowa fungus, czyli grzyb. Proszę zauważyć, że przed chwilą mówiliśmy o mykologii, prawda? I mówiłam, że mukes, mykes, czyli ten źródło słów myken, to jest źródło słów grecki, czyli nazwa samej dziedziny, mykologia, to jest nazwa pochodząca z greki. Natomiast fungus to grzyb po łacinie. Natomiast co jest ciekawe, sama nazwa fungus, łacińska nazwa też gdzieś ma swój źródło słów grecki, ponieważ starożytni Rzymianie widzieli podobieństwo między grzybem a gąbką. I fungus nawiązywał do sfongos, czyli greckiego słowa na gąbkę. Czyli fungus to grzyb, funga to wszystkie organizmy grzybowe występujące w określonym terenie. Hmm. Czyli mamy na przykład florę, faunę i fungę, nie wiem, Grecji na przykład.
Dobry jak gołąbek i wojowniczy jak rycerzyk, czyli ile prawdy kryje się w nazwach?
Mimo że tytuł sugeruje, iż z poważnego opracowania powoli przechodzimy w świat baśni, to jednak nie zaczniemy od słów dawno, dawno temu żył sobie rycerzyk, co był dobry jak gołąbek.
Chcemy podkreślić, że popularne nazwy leśnych grzybów, często oparte na ludowych porzekadłach czy opowieściach starych leśników, są wyrazem uważnego podglądania życia lasu i niosą pewne treści, których nie warto lekceważyć.
Wiele nazw owadów, kwiatów czy właśnie grzybów, które mieszczuchowi wydają się zabawne lub nie wiadomo skąd, odzwierciedla ich prawdziwą naturę. Rolę w ekosystemie.
Ludzie dawno już nauczyli się, że surojatkę można jeść bez obawy. Miodówka jest słodka i smaczna. Tęgoskór ma grubą okrywę owocnika, a muchomor odstrasza muchy.
Skoro tak, to może i gołąbek z rycerzykiem również swoimi nazwami od razu określają charakter ich bytowania w środowisku leśnym?
Na wstępie wspomniałem o ogromie pani zajęć zawodowych i z rozmysłem postanowiłem po tym krótkim entrée powiedzieć o jeszcze jednej pani pasji, popularyzacji wiedzy w sposób możliwie przystępny i zrozumiały dla każdego i ciekawego i chłonnego nauki. W czym grzyby są lepsze od ciebie? To nie tylko pytanie, to również tytuł arcyciekawej książki. A kto, a dlaczego, a w jakim celu, a jak długo powstawał ten tytuł? I czy potrafi pani wyjaśnić, dlaczego zniknął z półek księgarskich szybciej niż się pojawił?
No widocznie po prostu za mało egzemplarzy wydrukowano.
I znów skromność przez panią przemawia.
Rzeczywiście. Zacznijmy od początku, czyli od tytułu. Tytuł jest nie mój, tytuł pochodzi od Karoliny Głowackiej, która kiedyś zaprosiła mnie do radiowego studia na rozmowę i zadała mi pytanie, w czym pieczarka jest lepsza od człowieka. To pytanie zainspirowało wydawcę, który siedział akurat w samochodzie i słuchał naszej rozmowy i powiedział, ja chcę mieć z tego książkę. I wydawca skontaktował się bezpośrednio z Karoliną Głowacką i ze mną i razem ustaliłyśmy, że tak, że możemy taką książkę stworzyć. Czyli jakby przedłużenie wywiadu, który Karolina ze mną przeprowadziła w radio.
Ciekawa historia. W czym grzyby są lepsze od ciebie? Na okładce czytamy. We wskazywaniu zabójców, we współpracy, w usuwaniu trupów, w zastawianiu pułapek, w przejmowaniu kontroli, w seksie. Po lekturze tej książki narodziło się w mojej głowie bardzo wiele pytań. No to co, jest pani gotowa? Bo będę nawiązywał do książki.
No dobrze, próbujmy.
Już. W grudce Ziemi w jednym jej gramie doliczymy się od 240 do 350 metrów tego czegoś. Powtórzę, metrów. To nie błąd. Średnio 300 metrów sznurów grzybniowych i strzępek. Gleba to nic innego, tylko materia organiczna z częściami mineralnymi, a łączy je grzybnia. Grzybnia to, tak sobie wymyśliłem, klej?
W jakimś sensie czasami tak. Jeżeli wyciągam z ziemi chwast, na przykład jakąś trawę, agropyron, pesz, wyciągam, patrzę na korzenie i widzę, że do korzeni przyczepiło się mnóstwo fragmentów gleby. Próbuję to strzepać. No, część mi się udaje strzepać tych drobnych mineralnych fragmentów i organicznych, ale cały czas zostaje sporo. Mogę powiedzieć, no tak, są włośniki jakieś, prawda, które sterczą z większych korzeni i być może to one utrzymują glebę. Nie, to nie one utrzymują, to gleba jest utrzymywana przez sieć. Sieć grzybni, która łączy korzeń z glebą. Czyli w jakimś sensie można powiedzieć klej. Natomiast jednak klej postrzegamy jako coś bezpostaciowego, a to jest prawdziwa sieć. Tu nie ma nic bezpostaciowego, to jest prawdziwa postać, trójwymiarowa postać, przy czym złożona z bardzo cienkich elementów, strzępek, które się rozgałęziają, które się łączą ze sobą powtórnie, czyli tworzy się prawdziwa siatka, prawdziwa sieć. I pojedyncza strzępka ma najczęściej średnicę około 5 mikronów, 10 mikronów szerokości. To jest bardzo drobne. Wobec tego wyobraźmy sobie, że każda cząstka mineralna czy organiczna jest po prostu otoczona strzępkami, tymi cieniutkimi rurkami. No i stąd się bierze 300 metrów w gramie.
Naprawdę moją intencją nie było deprecjonować strzępek i nie było deprecjonować panów grzybów, czy pań pań grzybowych, tak należałoby powiedzieć. Tak. Ale jeszcze takie inne pytanie, trochę zabawne. Jeżeli grzybnia to w pewnym sensie klej, no to czy grzybnia trzyma ziemię w naszej ziemi, przepraszam, w kupie? Przepraszam za kupę, ale o kupach będziemy jeszcze rozmawiali. Nie. Oprócz grawitacji, możemy
nie,
tak powiedzieć?
No, w ogóle kupa jest świetnym tematem. Ja muszę przyznać, że w ogóle moja wstępna praca na uczelni w dużej mierze właśnie była związana z odchodami roślinożerców i nawet właśnie mój szef, którego tutaj już przywoływałam, Andrzej Batko, twierdził, że jestem najlepszym właśnie specjalistą od odchodów w całej Warszawie.
Czy nie będę ukrywał, że szukam nazwy odpowiedniej, kupolog?
No, szef nazwał to troszkę inaczej, ale możemy to przemilczeć. Natomiast chcę powiedzieć, że na takiej kupie rzeczywiście jest tak wiele różnych pięknych grzybów, że naprawdę jest czym się zachwycać. Czy grzyby trzymają ziemię w kupie? No i tak i nie, dlatego że ja bardzo jestem niechętna w widzeniu grzybni jako takiej właśnie siatki, która po prostu spaja wszystko ze wszystkim. Jak spojrzymy na plażę, na pustynię, to trudno sobie wyobrazić sieć, która spaja to wszystko w całość. Nie, nie, tam po prostu grzybów nie będzie w strzępkowej formie. Wobec tego to nie jest coś, co łączy wszystko ze wszystkim. I o tym musimy pamiętać. Jednak grzyby mają jakąś swoją odrębność i szczególnie ostatnio mamy tendencję do myślenia, że to jest takie okablowanie świata. Nie, nie jest.
Owocniki gołąbka i rycerzyka są dosyć podobne dla niewprawnego oka, ale tryb życia i budowa zupełnie różne.
W celu łatwiejszego rozpoznawania tych grzybów w terenie, a także wskazania roli, jaką pełnią w ekosystemie, opowiemy o nich trochę więcej.
Zaczniemy od gołąbków.
Może dlatego, że jest ich ponad 750 gatunków. Pewnie więcej niż prawdziwych gołębi na krakowskim rynku.
I są całkiem jak gruchające gołębie. Wszystkie bardzo podobne do siebie, choć każdy inny.
Nauczyć się odróżniać gołąbki od innych grzybów jest banalnie proste.
Wystarczy wiedzieć, że są to najkruchsze z grzybów. Pękające, nigdy nie włókniste.
Jedyną elastyczną częścią ich owocników jest skórka. Na ogół barwna, lepka lub sucha, dająca się zazwyczaj ściągnąć, choćby z krawędzi, a czasem niemal z całej powierzchni kapelusza.
Ta kruchość jest związana z obecnością balonikowatych komórek zwanych sferocystami, zamiast zwykłych, długich strzępek, które tworzą zazwyczaj ciało grzyba.
Jest to cecha charakterystyczna również dla spokrewnionych z nimi mleczajów.
Te jednak wydzielają po uszkodzeniu płyn, mleczko, co ułatwia rozpoznanie obu kuzynów.
Powiedziałem kupa, dla pewnych grzybów kupa to wiemy być albo nie być, grzyb powiedziałby za Szekspirem, ale zanim pojawiły się kupy na ziemi, a to pokarm dla grzybów, pokarm bardzo zaawansowany i złożony, tu nie ma żartów, grzyby musiały wyjść na ląd. A skąd wyszły? A kiedy? A jak one to zrobiły? Kogo i co do tego wykorzystały? I od razu patrzę się błagalnie w oczy, bo wiem, że mamy bardzo mało czasu.
Tak.
A temat ogromny.
Tak, jeżeli chodzi o to, kiedy wyszły, no to myślę, że wychodziły w ordowiku, sylurze, czyli jakieś powiedzmy 500 milionów lat temu, ale to już są grzyby, które jako królestwo, które wyewoluowało w wodzie, przygotowane do tego, aby wychodzić na ląd. I o tym jeszcze pewnie będziemy mówić.
Właśnie, bo nie mamy takiego skojarzenia, my lądowcy, że grzyby w przeważającej większości przypadków to jednak stworzenia morskie i tak masowo to jest ich najwięcej z racji chociażby tego, że oceanów jest prawie 70% powierzchni naszego globu, więc tam jest najwięcej grzybów.
Nie do końca. Raczej ja bym powiedziała, że grzyby jednak są organizmami lądowymi, a to dlatego, że nagromadzenie materii organicznej jest na lądzie, a nie w wodach. Oczywiście wód jest dużo więcej, natomiast grzyby, żeby żyć, potrzebują materii organicznej. Tam, gdzie jest materia organiczna, tam znajdziemy grzyby. To znaczy, jeżeli mamy ławicę śledzi, to prawdopodobnie możemy jakieś grzyby znaleźć w skrzelach tych śledzi. Jeżeli mamy pozostałości organiczne po wielkich algach, to tam też będą grzyby. Jeżeli mamy w ogóle zarośla sargassum na Morzu Atlantyckim, to w tych zaroślach sargassum znajdziemy grzyby. Ale w toni, czystej toni, nie za bardzo. Natomiast w każdej grudce gleby, tak, tutaj będzie tych grzybów naprawdę dużo.
A co takiego się wydarzyło w życiu znanych i nieznanych nam grzybów w protozoiku 3 miliardy lat temu?
O, tak pan mówi, 3 miliardy lat temu, jakbyśmy na pewno wiedzieli, kiedy to się
wszystko,
kiedy to się wydarzyło. No ja pewnie tam trochę coś zaokrąglałam albo posługiwałam się akurat wiedzą sprzed tych kilku lat, bo trzeba tutaj pamiętać, że wiedza się bardzo zmienia. Nasza wizja ewolucji się zmienia, a to dlatego, że znajdujemy po pierwsze nowe skamieniałości, a po drugie też mamy dowody z biologii ewolucyjnej, z badania cząstek molekularnych, które nam rzucają światło na to, kiedy to się wszystko działo. Wiadomo, że grzyby wyodrębniły się z takich najprostszych organizmów wodnych, stosunkowo szybko, czyli około powiedzmy 2 miliardów lat temu już grzyby były, prawdopodobnie wcześniej, ale już w ogóle samo pochodzenie życia też nam się zmienia. Wydawało nam się, że to było około 3 miliardów lat temu, a potem ta data się przesunęła znowu, że życie się wcześniej pojawiło na świecie. No nie mamy ścisłych datowań, nie mamy takich prac, które by pozwoliły nam z taką dużą dozą pewności powiedzieć, tak, właśnie wtedy życie pojawiło się na Ziemi. Jednak nie mamy bezpośrednich dowodów.
Jeszcze nie mamy narzędzi do tego, żeby zbadać dokładnie kiedy.
Wśród gołąbków są czarne owce, a właściwie amarantowe. To silnie trujący gołąbek wymiotny, spotykany w lasach iglastych i mieszanych.
Ładnie wygląda, ładnie pachnie, ale smak ma gorzki. Na szczęście więc daje nam pierwsze ostrzeżenie.
Wśród gołąbków są jeszcze inne niejadalne. Występujący w lasach liściastych gołąbek piekący, czy dość częsty gołąbek śmierdzący.
Zazwyczaj niejadalne lub trujące gołąbki są gorzkie w smaku po dotknięciu do miąższu końcem języka. Natychmiast wypłukać usta.
Ale niestety ciągle należy pamiętać, że smaczny gołąbek fioletowy jest nieco podobny do gołąbka wymiotnego, a jadalne, choć lekko piekące w smaku zielone gołąbki, przypominają smacznego, lecz bardzo groźnego muchomora zielonawego, sromotnikowego.
Grzybiarz początkujący, weekendowy smakosz czy entuzjasta survivalu powinien się powstrzymać od zbierania gołąbków.
Jest przecież tyle innych, łatwiejszych do pozyskania grzybów. Kurek, maślaków, koźlarzy czy wymarzonych borowików, którymi możemy cieszyć swoje podniebienie.
I to bez niepokoju. Czy nie chwyci nas nagła kolka jelitowa? Pierwszy symptom poważnych kłopotów.
Kto kryje się pod nazwą Luka?
Luka to Last Universal Common Ancestor. Czyli jest to taka komórka, która była wspólnym protoplastą wszystkich organizmów żyjących na Ziemi.
Czy to znaczy, że musiałbym powtórzyć 4 miliardy razy pra, 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 żeby dojść do mojego pra, pra, pra przodka?
No nawet być może więcej, bo pojawianie się generacji po generacji u takich bardzo prostych organizmów czasami trwa jeden dzień. Więc tych pra, pra, pra byłoby pewnie dużo więcej. To nie rok jest generacją, tylko w przypadku mikroorganizmów czasami godziny albo dni. Wobec tego bardzo wiele nas od tego naszego protoplasty dzieli. Natomiast był taki organizm, który miał już jakąś cząsteczkę samoreplikującą się, w której były zapisane informacje genetyczne.
Czyli DNA.
Była albo RNA, na początku wydaje się, że było to RNA, potem DNA. RNA to prostsza cząsteczka, ale już samoreplikująca się i mająca pewne enzymatyczne własności, czyli mogła sama tą replikacją zawiadować.
Nie chciałbym się popisywać swoją wątpliwą wiedzą biologiczną, ale jak dobrze pamiętam, DNA to kwas dezoksyrybonukleinowy, a RNA to ribonukleinowy.
Który jest prostszą wersją, jednoniciową wersją kwasu nukleinowego.
Czyli Luka to ten ktoś, nie mówmy co, tylko ten ktoś, to jest nasz, nie nasz, tylko to praprzodek życia.
Tak, znaczy to jest ten przodek, od którego wszystkie organizmy pochodzą. To znaczy zarówno krewetka, jak i człowiek, grzyb, kot i lilia.
Prokariont nie miał jądra komórkowego, był samożywny, autotroficzny. Grzyby są jądrowcami. Czy wiemy dlaczego i jak któryś z tych jednokomórkowców nabrał, biorę głęboki oddech, szukam odpowiedniego określenia, grzybowych cech, bo o grzybach rozmawiamy.
Tak. Zacznijmy od tego, że najpierw mamy wspólnego przodka, czyli tą Lukę. Jest to organizm bezjądrowy, tak jak pan powiedział. Organizm autotroficzny, ale nie dlatego, że ma chlorofil i potrafi wykorzystywać światło słoneczne. Nie, nie, nie. Jest to organizm, który żyje najprawdopodobniej bardzo głęboko w morzach. I tutaj Darwin się mylił. Już mówiliśmy, jak się Linneusz mylił, a teraz możemy powiedzieć, jak się Darwin mylił. Darwin twierdził, że życie pochodzi z ciepłych, słodkowodnych zbiorników wodnych. W tej chwili badania międzynarodowe wykazują, że najprawdopodobniej tym organizmem, który był najstarszy, był organizm żyjący przy kominach hydrotermalnych, w bardzo głębokich morzach, przy jakichś właśnie kominach gazowych, w takich miejscach, które są obciążone metalami, gdzie mamy takie właśnie pióropusze gazów, magmę wylewającą się, to tam się narodził Luka. Tak? Więc jeżeli myślimy potem o ewolucji grzybów, to pamiętajmy, że one stamtąd gdzieś wychodzą. Dobrze, czyli mamy Lukę.
Czyli, przepraszam, paradoksalnie, z bardzo wysokich temperatur, bo jak kominy termalne, to tak, tam są tak. Bardzo wysokie temperatury i bardzo duże głębokości, bo to nie jest na głębokości 100 czy 200 metrów, tylko dużo, dużo głębiej.
Tak, to są kilometry.
Skąd te kominy termalne? No, z ciepła ziemi, który bije z jądra ziemi, tak?
Tak. Ponieważ tam właśnie żyły te najstarsze organizmy, które odżywiały się chemoautotroficznie, czyli wykorzystywały energię chemiczną do życia. Rzeczywiście były to właściwie beztlenowe warunki. I dlatego w momencie, kiedy pojawiły się sinice, większość organizmów, które żyły beztlenowym życiem, no, były skazane właściwie na wymarcie. Także miały tylko pozostać przy życiu same sinice, które dobrze sobie radziły z tlenem, jak również te organizmy, które sobie radziły z tlenem, które potrafiły przezwyciężyć kryzys tlenowy.
A co z rycerzykiem?
Czy wojowniczość, zadziorność, którą sugeruje nazwa rodzajowa, ma jakiś związek z jego trybem życia?
Przydomek gatunkowy czerwono-złoty określa wspaniale jego barwy. Rycerzyk bowiem nie jest ani złoty, ani pomarańczowy, ani czerwony. Jest mieniącym się zestawieniem kolorów.
Ma rzeczywiście czerwono-złoty wierzch kapelusza, a blaszki są barwy żółtej, podczas gdy u gołąbków zawsze są białe lub kremowe.
To bardzo ciekawy i chyba nieznany bliżej gatunek grzyba, choć pospolicie występuje w lesie niemal wyłącznie na pniakach lub obok nich.
A skoro tak, to już wiemy, że jest saprotrofem i żywi się martwą materią organiczną. Rozkłada skutecznie drewno pni, powodując jego biały rozkład.
Owocniki rycerzyka, mimo że kolorem są zbliżone do surojadek, są jednak łykowate, elastyczne, a jednocześnie gorzkawe. Nie zachwycą więc prawdziwych smakoszy.
Są za to bogate w liczne enzymy, aminokwasy i witaminy.
Całkiem niedawno poznano w nich nowe aminokwasy i sterole.
Odkrycie mykosteroli pozwala na uzyskanie efektywnych w medycynie syntetycznych preparatów jako źródła witaminy D3 i składnika skutecznych leków przeciwgrzybiczych, czy też leków cytotoksycznych wobec komórek nowotworowych naszego organizmu.
W następnym spotkaniu z panią profesor m.in. o tym, że grzyby są wszędzie, borowiki i rydze, chociaż nie mają skrzydeł, to latają, o grzybach, które były, są i będą świetnymi pływakami, o tym, kto wyłącznie zasługuje na ten honor bycia grzybem, już napomknąłem, ale będzie rozwinięcie tego tematu, jak grzyby widzą, choć nie mają oczu, jak słyszą, choć nie mają uszu, jak czują, choć nie mają zmysłu dotyku, jak myślą, choć nie mają układu nerwowego z rozwiniętym mózgiem, chociaż gryzę się w język, mówiąc, jak patrzą, jak widzą, jak czują, bo to jest antropomorfizacja. Dostanę po łapach?
Nie potrafimy inaczej.
No nie potrafimy. Również będzie o grzybach, które przynoszą choroby i tych, które uratowały, ratują miliony ludzkich istnień. O tym wszystkim w następnej audycji Artyzm Wszechświata, Wiedza, Nauka, Technologia. Pani profesor, ja nie mam kapelusika na głowie, ale zdejmuję kapelusik i pięknie się pani kłaniam.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Niebagatelna jest rola rycerzyka w ekosystemie leśnym.
Intensywnie przyrastająca grzybnia rozkłada dzięki swoim enzymom drewno i zabiera patogenom korzeni ich bazę pokarmową, korzenie pniaków.
Dlatego spokojnie możemy potwierdzić, rycerzyk walczy.
Ta cecha została z powodzeniem wykorzystana w biologicznej ochronie drzew przed patogenami korzeni.
Ale równocześnie rycerzyk oddziałuje inhibicyjnie na strzępki niektórych grzybów mykoryzowych.
Na szczęście przyroda doskonale sobie z tym radzi.
Grzyby mykoryzowe tworzą udane syntezy z korzeniami drzew żywych, natomiast rycerzyk zasiedla korzenie drzew martwych.
A że na starym pniaku, zasiedlonym przez rycerzyka, nie skiełkuje nasionko sosny i nie będzie tworzyć mykoryzy, trudno, skiełkuje nieco dalej.
Rycerzyk jest alternatywnym dla innych pożytecznych organizmów biopestycydem.
Można z jego grzybni wytworzyć środek do ochrony pniaków w lasach gospodarczych, charakteryzujący się podobnym działaniem jak żylak olbrzymi, boczniak ostrygowaty czy maślanka wiązkowa.
Taka ochrona jest czasem niezbędna, aby ograniczyć bardzo groźne dla lasu choroby, chubę korzeni i opieńkową zgniliznę korzeni.
Wobec nich wcale nie jest rycerski.
Z nimi toczy bój, który w suchym języku biologii nazwiemy po prostu wypieraniem konkurencyjnym. I dobrze.
Miejmy nadzieję, że okaże się silniejszy.
Tradycyjna antenowa zabawa kończy naszą audycję. Zadajemy pytanie, a ci spośród słuchaczy, którzy zechcą wziąć udział i udzielić odpowiedzi, otrzymują książkę popularyzującą wiedzę, naukę, technologię. Pytanie: czy nazwa greckiego miasta Mykeny, leżącego na Peloponezie, miasta rządzonego przez Perseusza i Agamemnona, to w dosłownym tłumaczeniu na język polski grzybowo? Tak czy nie? Odpowiedź proszę przesłać na nasz adres konkurs@radio.rzeszow.pl, ale tylko dzisiaj i tylko do północy. Powtórzę i pytanie, i adres. Czy nazwa greckiego miasta Mykeny, leżącego na Peloponezie, miasta rządzonego przez Perseusza i Agamemnona, to w dosłownym tłumaczeniu na język polski grzybowo, tak czy nie? I nasz adres konkurs@radio.rzeszow.pl. Czekamy tylko dzisiaj, tylko do północy. Audycję zrealizował Jacek Puchalski i Jerzy Piórek.
Oprawa muzyczna autorstwa Jacka Chrobaka. Fragmenty książki Grzyby, jakich nie znamy, czytała Julia Stężewska i Igor Teodorowicz. Audycję przygotował i prowadził Krystian Nechrebecki. Wielkie, wielkie podziękowania za udział w naszym programie adresujemy na ręce pani profesor Marty Wrzosek. Do usłyszenia, drodzy słuchacze, za dwa tygodnie w kolejny czwartkowy wieczór.